Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepan. No to dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Z tej strony Kasia. Dzisiaj moją gościnią jest Olga Bejga. Cześć, Olga.
Cześć.
Olga Bejga. Jakby tu ją Wam przedstawić, słuchacze i słuchaczki? No przede wszystkim Olga jest rowerowym frikiem i jest moją dzisiaj ekspertką od jeżdżenia na rowerze, od oglądania świata z perspektywy rowerowej. Mamy tutaj sporo wątków do poruszenia rowerowych, więc możliwe, że będziemy te wątki przeplatać. Mam nadzieję, że bardziej kreatywnie niż chaotycznie, ale to już Wy ocenicie. I co jeszcze mogę powiedzieć o Oldze? Chciałabym chyba zacząć od tego, że Olga ma niejedną trasę za sobą, rowerową, dłuższą. Mówię bardziej o takich dłuższych niż krótszych. I między innymi, gdzie ostatnio, Olga, jechałaś?
Ja teraz wróciłam, byłam 2,5 miesiąca w Patagonii. Przyjechałam od Los Angeles w Chile, nie mylić z Los Angeles w Kalifornii, do Ushuaii, czyli do miasta najbardziej wysuniętego w Ameryce Południowej. Mówi się, że to jest miasto na końcu świata. Więc teraz taka traska była styczeń, luty i połowa marca i wróciłam niedawno.
I
tak właśnie.
I już planujesz następną?
No oczywiście, że tak.
Tak? A chcesz już zdradzić?
No mogę, bo w sensie to jest takie moje marzenie, bo jadąc tamtą trasą w ogóle, to już poznając jakieś osoby, które, bo jakby ta cała trasa, ona jest takim na tej Ameryce Południowej takim lejem, gdzie bardzo dużo rowerzystów, którzy podróżują przez obydwie Ameryki albo gdzie zaczynają wcześniej, zawsze się spotykają tam na Carretera Austral. Ja jechałam kawałek, znaczy przejechałam całą tą trasę i tam spotkałam dużo rowerzystów, którzy wszyscy mówili Peru, więc ja teraz marzę o Peru, więc Ameryka Południowa, ale teraz chcę atakować tą górną część.
No dobra, ale to tak dla osób, które może nie znają tych tras rowerowych światowych, albo wiesz, miały truje z gegry.
Dobra.
No to jeśli dobrze się domyślam, to są trasy górskie głównie, czy nie tylko?
Tak i nie właśnie, bo jeżeli teraz będę opowiadała o tej trasie w Patagonii, no to my tam jechaliśmy 2,5 miesiąca i ja pierwszy miesiąc to sobie sama wytyczyłam właśnie przez góry trasę, bo chciałam jak najbardziej jechać po żwirze, przez parki narodowe, w ogóle zahaczać jak najmniej o asfalt. A potem kolejną część to jest właśnie najbardziej znana trasa, powiedzmy, w Ameryce Południowej, ona się nazywa Carretera Austral i ona jest w połowie asfaltowa, w połowie szutrowa i tak naprawdę to tak krążysz między tymi Andami, w sensie u podnoży tych And, ale ona jest dosyć moim zdaniem łatwiejszą trasą, bo no jest właśnie taka, bo to jest trasa, która łączy w ogóle północ Chile z południe, więc to jest jedyna przejezdna trasa tam w tamtym rejonie po tej stronie Andów, więc jakby wszyscy tędy jadą. Samochody, kampery, autobusy, tiry, rowerzyści i później już znowu dalej jakby jechać na sam koniec, no to tam jeszcze można sobie trochę zrobić jakieś detury, ale ta końcówka Ameryki Południowej, ona jest taka, nie ma aż dużo tych tras, więc jakby jedzie się, wszyscy jedą mniej więcej tą samą drogą.
Tak. Okej, wow. No dobra, no to inny kontynent, musisz się przeprawić przez ocean. Jak to się w ogóle robi z rowerem?
No, wsadza się rower w karton. Ja chyba już mój rower po prostu w karton pakowałam, mam wrażenie, no z 30 albo 40 razy, bo za każdym razem jak gdzieś jadę, procedura jest ta sama. Idziesz do sklepu rowerowego, prosisz o karton i oni ci dają karton, przynosisz do domu, rozkładasz, oczywiście są różne wymiary kartonów, ale zazwyczaj te linie, większość linii jakby bierze każdy karton rowerowy, chociaż są też takie duże. Ja bym mogła o kartonach dużo opowiadać, bo jakby dużo ich przeżyłam, sama też zbudowałam jakby, więc mam różne historie o kartonach.
Jak nie masz kartonu, to budujesz karton.
Tak, jak nie masz kartonu, to budujesz karton z mniejszych kartonów, albo w ogóle robisz też, to była najgorsza opcja, jak opakowałam rower taśmą streczową, to była krótki lot tylko w Hiszpanii, ale nie polecam. W każdym razie pakujesz te wszystkie rzeczy, ten rower rozkręcasz tam w miarę, parę rzeczy zdejmujesz, żeby po prostu zmieścił się w kartonie i wszystko budowujesz swoim mandżurem, swoimi tam torbami i tak dalej, wsadzasz do środka, żeby no ten rower jakoś tam siedział, no i ważysz, nie? Bo około 30 kilogramów około zazwyczaj te rowery muszą mieć, te linie. Tak naprawdę, czy wystarczy wpisać, jaką linią lecisz, to albo od razu kupujesz bagaż rowerowy, zazwyczaj w tych tanich liniach możesz od razu kupić, a w innych to musisz tam, wiesz, zadzwonić, zaś maila, że chcę przejechać z rowerem, się dowiedzieć. Ale procedura jest mniej więcej ta sama i jak już raz się to zrobi, to potem to już idzie. Także gorzej jest znaleźć karton na powrót, bo to już nie jest takie łatwe, bo zazwyczaj ja jak gdzieś lecę, no to nie lecę w jedno miejsce i nie wracam z tego samego miejsca. Zazwyczaj jadę gdzieś dalej i będę szukała wtedy na powrót kartonu.
No poza tym nie będziesz jechała 2,5 miesiąca z kartonem.
Tak, no właśnie, no właśnie, to jest kolejna rzecz, ale jeszcze też mam teraz już... opatentowaliśmy z kumplami takie opcje, jak na przykład złożyć karton, żeby go wieźć na plecach na lotnisko, żeby się dopiero na lotnisku spakować. Jakby jest tego mnóstwo, chyba w ogóle Adam Wilkoszarski na swoim YouTubie ostatnio, czyli mój kumpel wrzucił właśnie, jak spakować rower do samolotu. Więc polecam obejrzeć, bo przydaje się taka wiedza.
No
my ją już nieraz sprawdziliśmy na różnych wyprawach. No ale właśnie na przykład w tej Patagonii, przez to, że na końcu wszyscy rowerzyści gdzieś tam dojeżdżają do tej Ushuaii albo do tych pobliskich miejsc, gdzie są lotniska, no to jakby w tamtym sezonie pod koniec nie ma kartonów.
Bo zazwyczaj... W całym mieście nie ma kartonów.
Nie w jednym, tylko jest coś takiego, że ogólnie na tej trasie to jest bardzo ciekawe, że co wjeżdżasz do miasta, to jest jakiś Pedro, jakiś Juan, który handluje kartonami po prostu, nie?
Nie wierzę w to.
I ty dostajesz od kogoś numer i dzwonisz do niego i się pytasz, czy ma jeszcze kartony. On mówi, że już nie ma, albo że ma jeden i się handlujesz teraz, ile zapłacisz za ten karton, nie? Ja tam cały dzień spędziłam szukając kartonu na powrót, aż w końcu znalazłam w moim hostelu, gdzieś tam weszłam do jakiegoś niechcący garażu i zobaczyłam karton i mówię, nie wierzę, to jest niemożliwe, bo ja cały dzień spędziłam na szukaniu kartonów. Wszyscy mówili mi, nie ma już kartonów. Po prostu moi znajomi, których poznałam w tej trasie, budowali już swoje kartony, już tam cały dzień spędzali na tym i tak dalej, a mi się na szczęście udało ten jeden karton, co prawda za 120 zł musiałam kupić karton. No ale no tak akurat wyszło, nie? Jakby zazwyczaj udaje się za darmo gdzieś znaleźć taki karton, czasami za jakieś 5 euro, a gdzieś tam za granicą wiadomo, że w zależności od kraju różnie się tymi handluje kartonami, więc to jest zawsze zabawa na koniec, jak znaleźć karton na
pół. Dla mnie fascynujące. Nie miałam w ogóle pojęcia o kartonowej sytuacji związanej z trasami rowerowymi. Nie?
Trzeba przede wszystkim na bikepacking, jeżeli się lata samolotem, brać to pod uwagę, bo to jest bardzo ważna kwestia.
Czyli jak kończysz trasę, to musisz sobie zarezerwować przynajmniej jeden dzień przed wylotem na szukanie kartonu.
Tak.
Tak? To nie są żarty.
To nie są w ogóle żarty i my zawsze taki dzień sobie robimy. Wiemy, że musimy być dzień wcześniej. Czasami jeżeli to są takie miejsca bardziej rowerowe, że wiemy, że w tym mieście jest dużo sklepów rowerowych, to piszemy do nich, staramy się zarezerwować przez telefon, że tego i tego dnia będziemy, proszę zostawcie nam 4 kartony, już tydzień wcześniej na przykład piszemy, a w innych to jest zawsze taka, to różnie bywa, nie?
Super, no, bardzo mi się to podoba. Tak. W ogóle taki jeszcze fan na koniec po trasce, że dobra, taka gra miejska, gdzie jest karton?
No i jeszcze na koniec oczywiście, czy ten karton przetrwa, nie? Bo jakby wiemy, jak na lotniskach jakby pracownicy różnie się obchodzą z tymi bagażami, więc my zawsze po prostu tak stoimy, tak jak już wyjeżdża te nasze kartony, wszyscy tacy po prostu wiesz, że matko kochana, żeby był cały, bo oczywiście ja miałam jakieś takie, że raz na przykład wiesz, wyjeżdża karton otwarty w połowie, ale przez to, że ja jestem nauczona, że wszystko przytraczam w tym kartonie do siebie, że nawet jak jakaś torba jest, to jest do drugiej, do trzeciej przytroczona. Dzięki temu nawet jak by się ten karton rozwalił, to mi to wszystko nie wypadnie z tego kartonu, no bo to trzeba też brać pod uwagę.
Wow. To są mega dobre w ogóle porady, takie tak, mega praktyczne. Patrz, jak w ogóle nie planowałam tego, to zaczęliśmy od razu w ogóle mięso, takie tak, rowerowe mięcho, że proszę bardzo, przytroczyć, pamiętać o kartonie. Dobra, a powiedz mi tak, ile kosztował twój rower?
Który?
No ten, którym byłaś powiedzmy teraz w ostatniej trasie.
No to już tak od razu.
No intymne pytanie, no co? Mięso.
Dobra, na razie powiem o tym moim rowerze, który przetrwał wszystko,
dobra,
ale właśnie odszedł w tym roku na emeryturę.
Oh.
Taką, że jeździ tutaj, nie? Że ja dzisiaj do ciebie nim przyjechałam, bo kocha na mnie jeździć, to jest jakby mój rower, który mi po prostu pokazał świat. No ale po prostu już na to jak ja jeżdżę, to musiałam sobie jednak trochę sprawić rower taki już takiego monstera na takie górskie, mocniejsze traski, bo ten rower daje radę, ale no już po prostu jest zajechany i to jest mój rondziak. Ja rondziaka kupiłam w 2020 roku, wtedy była pandemia. Tak, no to wtedy kupiłam i po prostu kupiłam go dlatego, że mój kumpel zabrał mnie nad morze na 2 dni rowerkiem i pojechała moją kolażówką. No ja po tych 2 dniach nagle jak zrozumiałam, że Ej, w ogóle można jeździć rowerem, wiesz, przyjechać 200 km i w ogóle...
Wtedy się zaczęło dla ciebie?
Wtedy się dla mnie zaczęło i ja miałam takie wow. I ja po prostu po tej dwudniowej trasce mówię, nie no, ja kupuję rower, który mogę przejechać wszystko, bo jednak jechaliśmy przez lasy, ja na tej kolarzówce, to wiesz, tam były po prostu przeprawy. I ja potem stwierdziłam, przecież ja teraz chcę to robić, więc ja kupiłam tego rondziaka. To była pandemia. W pandemii, nie wiem kto tam wie, ale było tak, że bardzo ciężko było kupić rower, bo jakby były...
Nagle wszyscy chcieli jeździć,
nagle były problemy w dostawach części i tak dalej. I ja się gdzieś tam w sklepie rowerowym w moim mieście udało gdzieś tam zapisać na listę. I ja mówiła, dobra, ja chcę tego rondziaka, nie? W sensie Rondo Rower tam firmy już...
Audycja nie jest sponsorowana.
Nie jest. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle Rondo... Dobra, nieważne. Ja po prostu dostałam ten rower, jak ja dostałam ten rower... No to on kosztował, powiedzmy, nie wiem, 5,5 tysiąca, coś mi się wydaje takiego, nie?
Wtedy, tak.
On dalej tyle kosztują te rowery, bo ten rower nie jest jakiś, to jest gravel, Rondo, Root, chyba dwójka, gravel, jakiś...
Dobra, a dla ludzi, co nie jeżdżą na rowerze, co to znaczą te gravele?
No gravel to jest taki rower, który jednocześnie jest szybki, ale możesz nim jechać w teren, nie? Okay. Że to jest coś pomiędzy, to jakby masz szosę, masz MTB, a pomiędzy jakbyś chciała po prostu szybko sobie jeździć po jakimś nie mega hardkorowym terenie, no to masz gravela, na przykład... Nasze tutaj poznańskie dookoła trasy, no to są super pod gravela. Wjeżdżasz do lasu, po prostu możesz cały dzień się bawić. Ja
i po plaży na przykład też możesz jechać?
Przejedziesz, no. Okay. Ja właśnie z moim tutaj znajomym sobie robimy takie rundki, stówka dookoła Poznania. Po prostu jeździsz takim gravelem i sobie do każdego lasu wjedziesz, a przejedziesz też przez miasto na asfalciku i też jest fajnie, nie? Okay. Że to jest takie rozwiązanie pomiędzy, nie? Mhm. Ja bardzo długo nim jeździłam tym rowerem i mi się to bardzo podobało, ja dalej nim jeżdżę, ale teraz przez to, że mam taki ciśkę bardziej, żeby w cięższy jeszcze teren iść, no to sobie musiałam sprawić mocniejszy rower, taki z zawieszeniem, amortyzacją w sensie.
Takiego bardziej na góry.
Tak. No takiego właśnie ten. I co jeszcze z tym gravelkiem? No ale ja tak naprawdę teraz już po tych, który mamy rok, 2026, po tych 6 latach, to już tam tak naprawdę z tego roweru to mi stała rama i kierownica. Ja tam powymieniałam koła, powymieniałam różne części, więc no ten rower teraz pewnie, nie jestem w stanie powiedzieć, ile on by teraz kosztował. Z drugiej strony wygląda tak, że żeby nikt go nie kupił, nie? Bo jakby ta rama, zresztą sama jak zobaczy zresztą na korytarzu, to po prostu wiesz, ona jest jak po prostu te wojenne znamie.
No to przez tych ludzi na lotniskach to nie rzucali, tak?
Tak, ale ja też po prostu nie jestem najdelikatniejsza i też nie mam takiego, że ja zawsze się śmieją moi znajomi, że ja jak wytyczam trasę, to mam Olga Błotko i zawsze ich zabiorę w jakieś takie po prostu, jak to się mówi, ujeby.
Że jest po prostu mokro.
Tak, ja lubię w ogóle jeździć w błocie bardzo, więc mnie to wszystko cieszy.
Okay. A masz błotniki?
Mam, znaczy teraz nie mam, bo wyzdjęłam, bo dzisiaj stwierdziłam, że nigdzie nie jadę, ale normalnie mam błotniki, także jeżdżę z błotnikami, a na bikepackingu to przez to, że mam torbę... Teraz już znowu nie mam, bo ja zmieniam te setupy rowerowe i tak dalej, w zależności gdzie jadę, to też jakby czasami twoja torba podsiadła jest po prostu twoim błotnikiem, więc ty nawet nie potrzebujesz błotnika, bo wiadomo, że też na bikepackingu fajnie jest jak mieć jak najlżej rzeczy, więc po co błotnik, jak jest torba, nie?
Okej, no tak. W sensie no, bo każdy gram jednak jest dodatkowym obciążeniem.
Dokładnie, nie?
No dobra, a no właśnie, bo ty też torby przecież robisz na rowery, tego nie powiedziałyśmy przedstawiając cię. No najlepsze, słuchajcie ludzie, teraz lokowanie produktu, najlepsze torby na rower robi Olga.
Baggers.com, zapraszam, Instagram Baggers.
No i co, można wtedy sobie taką torbę przyczepić tam w tym trójkącie. Tak,
na wymiar szyjemy.
Na wymiar szyjecie do ramy.
Tak.
I robicie też właśnie takie torby, co mogą być błotnikiem?
Nie robimy takich torb akurat, co mogą być błotnikiem, więc tego nie robimy, ale robimy jeszcze różne torby takie, żeby w ogóle jeździć sobie po mieście z różnymi workami, nerkami i tak dalej.
Żeby było wygodnie.
Tak, bo my mamy taką akurat zajawę z Zosią z Kuluzy, że robimy takie rowerowe rzeczy dla ludzi, co lubią jeździć po mieście i lubią zniknąć w lesie.
Okej, i ty jesteś właśnie takim człowiekiem?
Tak, bo ja na co dzień jeżdżę rowerem przede wszystkim i na nie co dzień też jeżdżę rowerem przede wszystkim.
Bo ja jestem człowiekiem, który jeździ na co dzień rowerem i kocham jeździć na rowerze. To tak może właśnie, dlaczego w ogóle powstaje ten odcinek, bo ja uważam, że jeżdżenie na rowerze to jest jedno z najlepszych, w ogóle uczucie, które masz jadąc rowerem, to jest jedno z najlepszych uczuć, jakie można mieć po prostu każdego dnia.
Tak.
Wystarczy mieć rower, nie? I jakby obojętnie jaki rower tak naprawdę daje ci to uczucie, nie? Bo wiadomo, że jak ty jedziesz w trasę, no to musisz mieć specjalny rower. On musi być dostosowany właśnie do Twojej trasy, do tego, że będzie do niego przytroczone ileś tam rzeczy, że to musi być jednocześnie lekkie i wytrzymałe, tak? Że te kółka, no, nie mogą być takie cienkie jak u mnie, że bo ja tylko jadę 15 minut w te po Poznaniu i 15 w drugą stronę, no bo mieszkamy w mieście 15-minutowym, jeśli się posiada rower i się mieszka w miarę w centrum, nie? Ale no właśnie, tak sobie myślę, że kocham jazdę na rowerze i często o tym mówię, ale właściwie to nie mam w ogóle pojęcia, jak się robi takie trasy, jakie ty wykonujesz, i bardzo się cieszyłam na perspektywę pogadania o tym z tobą, bo mówię, dobra, teraz tutaj nie ma głupich pytań, mogę o wszystko spytać Olgę.
Dokładnie tak. I ja jeszcze wracając do tego, do tych specjalistycznych rowerów, to też nie jest tak, nie? Bo ja uważam, że po prostu jak się chce jechać, to można pojechać na wszystkim. Wiadomo, że jak w teren, to po prostu trzeba mieć grubsze opony, ale ja bym tutaj też nie chciała właśnie wprowadzać, że teraz nie wiadomo, co musisz kupić sobie jaki rower, nie? Żeby jechać w jakieś trasy, bo jakby są ludzie, którzy po prostu budują sobie od zera rowery ze starej ramy i części i tak dalej, więc to wszystko da się zrobić też po taniości, po prostu kto jak lubi, nie? Ja gdzieś tam staram się zachowywać gdzieś pomiędzy, bo mam po prostu, słucham się często moich kumpli, bo ja jestem tak, ja się tak znam na częściach rowerowych jak, wiesz, nie?
Ale
ja
mam tyle tak, o ile?
Tyle o ile, ale ja zawsze w ogóle jak gdzieś jadę, mówię, dobra, wszystko się nada naprawić, nie? Mhm. Że jak ja ogólnie wychodzę z założenia, jak jadę gdzieś, że jeżeli da się coś, jeśli da się rozwiązać problem, to nie ma problemu ogólnie, nie?
Okej,
okay, jakby. Więc ja, wiesz, mam jakieś tam pojęcie o rowerze, o częściach i tak dalej, ale nie nazywamy się w żaden sposób, jakby ktoś powiedział, czy mam mu naprawić rower, to bym się tego nie podjęła, ponieważ mam od tego ludzi.
Czyli wiedziałabyś, do kogo zadzwonić, tak, do kogo pójść, jakby tak, mniej więcej o co poprosić.
Tak, 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 dokładnie. Nie? Wiem. Ale właśnie mam coś takiego, że jak ktoś chce jechać na wycieczkę rowerową, to nie ma co się przejmować. Tym bardziej jak dziewczyny, bo ja wiem, ja też mam to samo, że o, albo żeby się w ogóle, wiesz, zabrać za to, że o, nie będę miała tego naprawić albo coś tam, ale kurczę, ja już tyle razy miałam jakieś awarie, zawsze to się jakoś naprawiło, nie? Albo coś się wymyśliło, więc ja podchodzę do tego, że jak się chce jechać, to po prostu trzeba jechać, co się ma, to się sprawdzi na tej podróży, następnym razem najwyżej się zmieni coś i tak dalej, i tak, ja tak budowałam, nie? I tak dalej jeżdżę, nie? Że po prostu wyjechałam pierwszy raz na wycieczkę rowerową kolażówką przez las, po Kociłbach, dojechałam. Co prawda bolało mnie to, kosztowało mnie to jakby fizycznie różne urazy, ale później zmieniłam rower, a potem sobie taką torbę kupiłam, a potem stwierdziłam, ej, ktoś mi pokazał fajniejszy, no to dobra, nie? Ale wiadomo też, że nie ma co iść od razu, że trzeba wszystko kupić, wszystko trzeba mieć idealnie gotowe i przygotowane, bo to się tak nie sprawdza. Najlepiej doświadczeniem sobie budować tę jazdę.
Ej, w ogóle trochę teraz będzie Paulo Coelho, ale no tak samo jest w życiu. No kochana, po prostu bój się i rób, albo po prostu właśnie nie bój się i zrób to.
Tak.
I po drodze, no jakby wyjdzie w praniu.
Tak, jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz.
Dokładnie, albo ktoś ci pomoże, albo jak nie będziesz wiedziała, to spytasz.
A kolejna rzecz jest taka, że jak siedzi rowerem, nie wiem, ja mam takie doświadczenie, że gdziekolwiek nie byłam na świecie, jadę rowerem, to ludzie są strasznie pomocni. Strasznie pomocni. I zawsze jakoś tak, no nie wiem, jak teraz sobie myślę o jakichś sytuacjach, to nie wiem, to ja jakoś tak, jak jadę tym rowerem, to po prostu się nie stresuję, bo mi się zawsze wydaje, że po prostu wszystko się da jakoś ogarnąć, nie?
A jeździsz sama, czy jeździsz właśnie z ziomkami zawsze?
I tak, nie? Że właśnie ja lubię jeździć strasznie z moimi ziomkami, bo mam strasznie fajnych ziomków w ogóle do jeździenia, więc ja uwielbiam z nimi jeździć i dla mnie to jest takie święta, po prostu jak jechać na kolonie, jak mam z nimi gdzieś jechać, nie? Że jesteśmy takimi dzieciakami, że się zawsze wspieramy, że jest dużo zabawy, ale lubię też pojechać sama, nie? Na przykład teraz tam w Patagonii skończyłam sama, bo Dani wyjechał wcześniej, musiał wrócić do pracy i ja mówię, dobra, nie ma co, trzeba jechać dalej, nie? Trzeba dojechać, więc i też jakby było trochę ciężko, bo tam pogoda się zmieniała, wiało i tak dalej i nie było takiego aż fanu, ale podobało mi się to, że jestem sama ze sobą i sobie tutaj zmagam się z tą Patagonią i sobie tam dojadę sama do tej Ushuaii i fajnie było, nie? I tak samo zrobiłam północną część, całą Hiszpanię przejechałam sobie sama, to też było dla mnie takie, że jadę na miesiąc sama rowerem, nie? Po prostu kupuję bilet, wysiadam w Bilbao, jadę. I to było świetne, ja po tym miesiącu właśnie wtedy stwierdziłam, jadę do Stanów Zjednoczonych, nie? Że przejeżdżam całe Stany, jestem gotowa, nie? Ten miesiąc pokazał mi, że totalnie świetnie się czuję sama na rowerze, że moje ciało jakby się dobrze czuje, że jestem w stanie się sobie poradzić w różnych tych warunkach i po prostu wszystko mi tak pokazywało, że no i pojechałam do tych Stanów, ale oczywiście z ziomeczkami, bo oni też chcieli jechać.
Okej, okay, czyli nie dlatego, że bałaś się jechać sama, tylko dlatego, że oni też chcieli jechać.
Ja w ogóle myślałam, bo ja planowałam tam jechać, to było moje marzenie. Przedałam ten pomysł moim ziomkom. Oni powiedzieli, jeden z nich, że chyba po jakimś tam czasie mówi, ej, ja też jadę, a drugi się chyba miesiąc czy tam dwa miesiące przed wyjazdem mówi, ej, dostałem wolne w pracy, też jadę, nie? Więc super, ale wiadomo, że jak jadę z ziomkami, to się w ogóle niczym nie przejmuje, nie? Bo dla mnie to jest takie, że po prostu...
Ogarniemy
i stuprocentowe poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, że ja jak jadę z kimś, z moich ziomków, to po prostu się tym... Nie, nawet nie mam się czym martwić, nie? Bo wiem, że zawsze ogarniemy. A jak jadę sama, to wiadomo, muszę się bardziej przygotować, nie? Jakoś tam... Ale zazwyczaj teraz nie jeżdżę nigdzie sama, bo zawsze ktoś chce jechać.
Także... A jeździsz częściej z chłopakami czy z dziewczynami?
Na dłuższe trasy jeżdżę częściej z chłopakami, po prostu mam takich... trzech gagatków, którymi jeżdżę, nie? Ale jeżdżę też z dziewczynami, pojechałyśmy w parę trasek, ale jakoś tak po prostu mi się teraz ta ekipka tych chłopaków gdzieś tam mamy jakiś taki, mamy taką małą rodzinkę rowerową. Teraz jedziemy z dziewczynami za dwa tygodnie do Łagowa na rowerek, tam no, będzie fajnie. Festiwal filmowy, więc z dziewczynami też jak najbardziej jeżdżę, mam super też dziewczyny do jeżdżenia. I sobie robimy jakieś rundki. Na Kanarach byłyśmy razem, zrobiliśmy sobie obóz dziewczyński rowerowy na Kanarach. Przyjechało 5 dziewczyn albo 6 z rowerami. Po prostu się włóczyłyśmy tymi rowerkami, bo wtedy to było na Gran Canaria. W tym roku ja byłam w Patagonii, a dziewczyny też sobie zrobiły chyba... Gdzie one pojechały? Teraz były na Teneryfie właśnie, nie? Więc też jakby jest... Mam i dziewczyny, i chłopaki, i chłopaków. Także, kurczę, no jak się zaczyna jeździć tym rowerem, to nagle te osoby się... Albo twoi znajomi nagle chcą z tobą jeździć, bo po prostu mówią, ej, ja też kupuję rower, jadę z tobą. Albo po prostu przyciągasz osoby, które są podobnie do ciebie, mają podobny vibe, żeby gdzieś jechać, nie? No z Danim, ja Daniego poznałam, teraz byłam w Patagonii z Danim przez 2,5 miesiąca, no to ja go poznałam w Stanach na rowerze po prostu, nie? Okay. My się tam poznaliśmy na najwyższym przewyższeniu w Colorado, no i potem jakoś tam wyszło, bla, bla, bla i po prostu pojechaliśmy razem do Patagonii i sobie przyjechaliśmy 2,5 miesiące razem. Więc te osoby rowerowe się po prostu, jak nawet... Ktoś zaczyna jeździć i mu się wydaje, samemu tak ten, to one i tak się później znajdują, nie? Tak mi się wydaje.
Znajdziesz na trasie.
Tak, że ja im dłużej jeżdżę, tym więcej ludzi po prostu znajduję, z którymi chcę jeździć, nie?
No, ale są też takie organizacje, czy tam grupy, nie wiem jak to nazwać, że... No bo też w Poznaniu nawet kilka działa takich grup, nie? Że nawet... stricte dziewczyńskich, że dziewczyny tam na bajku na przykład, nie? Dokładnie. I to są takie dziewczyńskie wycieczki. Więc jak się chce też podłączyć, to wystarczy po prostu wygooglać albo, no nie wiem, się rozejrzeć i się jakąś taką grupkę znajdzie, nie?
Tak, i są jeszcze też takie w ogóle, jest teraz mnóstwo takich wyjazdów dziewczyńskich, nie? Że stricte, że wyjazdy rowerowe dla dziewczyn w ogóle są międzynarodowe, są tylko właśnie takie w Polsce, że teraz tego jest mnóstwo, więc to jest jakby... Mega teraz łatwo sobie pojechać jakby w jakiejś grupce, bo są naprawdę fajne te ekipy. Ja sobie obserwuję jakieś tam na Instagramie i właśnie mam takie, ej, ale fajnie, że to sobie jeżdżą. Nawet bym sobie pojechała tak jakoś, albo bym zrobiła coś takiego sama, nie? Że biorę jakąś, zbieram ekipę dziewczyn i jedziemy. W sensie, no ja z tymi moimi kumplami to robię, nie? Ale to też jest coś innego, jak jedziesz jakby z kimś, kogo nie znasz, nie? Mhm. Ja chyba nigdy jeszcze tak nie miałam, że pojechałam z kimś, kogo nie znam na rower, na wyprawę czy coś. Więc w sumie to jest dla mnie takie nieznane doświadczenie, nie?
Ale miałaś, że spotkałaś na trasie i się stało ziomkiem.
Tak. Okay. Tak, no tak, no, no tak, to prawda, no właśnie, że poznałam, no tak, no. Więc...
Ale wiesz co, bo teraz jak właśnie się przygotowywałam do naszej rozmowy, to weszłam sobie między innymi właśnie tam na ten profil na bajku i na jeszcze jakiś taki poznański. I tam...
Tam Girls CCC, coś takiego
o,
jest,
no,
tak.
No, no, no. Mhm. I na jednym z tych profili była taka rolka, że one się uczyły jeździć w peletonie. Mhm. Że to też chyba jest sztuka, nie? Żeby w takiej grupie jechać i żeby tam nie wjechać jednemu.
Tak, no oczywiście, że tak.
Jeden w drugiego.
Oczywiście, że tak.
Pomyślałam, że kurczę, no ciekawe, że to też jest jakaś taka umiejętność, bo co innego właśnie, jak jedziesz sobie rowerem, drogą rowerową, ścieżką, czy tam chodnikiem, czy już niby nie wolno, czy jedziesz właśnie ulicą, czy jedziesz przez park, czy przez las, a co innego, jak jednak na tej trasie musisz jakoś tak w grupie się utrzymać, nie?
No zdecydowanie, to jest też, wiesz, to co jest jakby Tour de France Femme, w ogóle polecam do oglądania Tour de France Femme w internecie, największe emocje. Teraz była cała kontrowersja z tym, że tylko wycięli kawałek i pokazali końcówkę Tour de France Femme, a chłopów oczywiście pokazują całość, nie? Moja kumpela właśnie w Zinku teraz będzie jakby ten temat zbliżony. Werka pisze, bo Werka, moja kumpela, jest mega fanką wszystkich wyścigów rowerowych kobiet. Ona po prostu ogląda, wszystko nam tutaj później opowiada i właśnie, no i tam, wiesz, też właśnie praca ekip, nie? Jak w kolarstwie zawodowym pracujesz i jakby wiesz, że jest liderka, że kiedy jakby wiesz, jest ucieczka i tak dalej, kiedy jakby która cię kiedy pcha i tak dalej, bo to jest jakby sport grupowy, nie? To nie jest tak, że jak masz kolarstwo, to jest jedna osoba, tylko to jest praca całej ekipy, nie? I po prostu dla mnie oglądanie właśnie tych, szczególnie kolarstwa kobiet i po prostu tego, że do końca nie wiesz, która wygra, bo tam naprawdę jakby już w tym kolarstwie męskim jest często jest parę liderów i mniej więcej wiesz kto, nie? Mhm. A w tym kobiet jest po prostu, one naprawdę czasami pod sam koniec albo w trakcie się tyle rzeczy dzieje, że są, bardzo polecam oglądać sobie na necie, bo są ogromne emocje i fajnie się to ogląda, nie? Jakby...
I twoja kumpela Werka tak. Będzie teraz pisała o tym artykuł?
Tak, dokładnie.
To powiedzmy od razu
bo tak. Bo w przyszłym tygodniu, 28 czerwca w niedzielę robimy imprezę rowerową. Wydajemy zina Rowerek, gdzie są różne teksty dziewczyńskie, też dziewczyn z Poznania, na temat rowerków i tego, jak jeżdżą, albo właśnie jakieś różne rzeczy związane z rowerem. Na przykład właśnie Werka pisze o Tour de France de Femmes i o tym, jak po prostu, jakie są nierówności między jakby kolarstwem kobiet a mężczyzn i tak dalej. No i inne różne ciekawe tematy. Będą też graficzki. Nina Budzyńska robi swój komiks. Ja też tam piszę coś. Ola Radziun, nasza poznańska też podróżniczka, która teraz dopiero co zrobiła Poznań Chiny rowerem.
Z Poznania do Chin pojechała?
Tak, dokładnie. Dokładnie tak, okay. Dokładnie tak, więc mamy tutaj naprawdę no niezłe osoby w Poznaniu. Asia Kratz, która robi Warta Gravel i jeszcze tam parę innych osób o różnych takich właśnie rowerowych zagwozdkach pisze i właśnie wydajemy sobie takiego zina w naszym tutaj pracowni sitodruku i małej imprezowni Zinek Sitko, więc polecam w niedzielę wpaść i będą też tam, wiadomo, będziemy robiły sitodruk, jakieś graficzki rowerowe i będzie też mini targ rowerowy, można przejść ze swoimi częściami rowerowymi z kocykiem i rozłożyć się, będziemy się też rowerowo-kempingowe rzeczy rozsprzedawać między sobą, więc no więc po prostu taka imprezka rowerowa, trochę jakby łącząca środowisko też dziewczyńskie i tak dalej, bo dużo jednak tych wszystkich rzeczy jest zawsze taka, no zdominowana przez mężczyzn. Ja nie mówię, że jakby, no tak jest, nie? Ale ja lubię, jak jest właśnie w tym swoim dziewczyńskim kotle się powymieniać, też dziewczyny z różnych ekip, różne rzeczy, mnie to zawsze jara i właśnie stwierdziłyśmy, że w takim razie robimy taką imprezkę i robimy taki zinek, bo chcemy sobie posłuchać i chcemy sobie poczytać i dowiedzieć się, co inne dziewczyny robią, co myślą i jak jeżdżą i tak dalej, nie?
Super. I ten zin będzie dostępny na miejscu, a jakby ktoś spoza Poznania chciał ten zinek jakoś dostać?
My będziemy go sprzedawać online pewnie, no po prostu przez naszego zinka, nie? Więc na Instagramie można wpisać fajny zinek. No i ja no nie wiem, może wrzucę go też do sprzedaży na Buggers, na naszą stronę, ale będziemy na pewno to ogłaszać na Instagramie, nie? Więc można obserwować.
No to obserwujcie tam.
Tak, i zapraszamy.
Ciekawe rzeczy. I skoro już wywołałyśmy tutaj temat tego zina rowerowego, który zaraz świeżutki się ukaże, to ja chciałam nawiązać właśnie do jednego tekstu, bo mi wysłałaś sneak peek jednego tekstu i bardzo mi się spodobało, Ala Kubicka go napisała, bardzo mi się spodobało to, jak ona to ujęła, jakby tą różnicę między tym, jak jeżdżą dziewczyny względem tego, jak jeżdżą faceci. Oczywiście generalizujemy, każdy jeździ inaczej, jakby nie ma to znaczenia, jaki się ma genitalia ogólnie, ani jaki się ma rower, każdy jakby tam jeździ po swojemu, ale jednak można uchwycić taką, jakąś taką różnicę, która powiedzmy powraca, że jak faceci jeżdżą, no to oni trochę tak się fleksują na ten sprzęt, na wyniki, na statystyki, że o, ja tu mam taki rower, taki model, tu mam taki licznik, on mi tam, nie wiem, mierzy jednocześnie, kurna, tętno i nie wiem, ile potu wypociłem, wiesz, że po prostu wszystko w liczbach i tak dalej, nie? A tutaj jest taka teza postawiona w tym tekście, że no, ja to sobie, ja jako dziewczyna, ja jako tutaj autorka tego tekstu, ja sobie tak jadę, bardziej żeby poczuć wiatr we włosach i popatrzeć na naturkę.
No, ale wiesz, i sobie tak myślę, że wiadomo, że są też chłopy takie, co się nie fleksują, ale faktycznie zazwyczaj chłopy się fleksują, więc dlatego jest jakby, mam wrażenie, taki rozrzut, bo ja w sumie nie znam żadnej typiary, która się fleksuje, w sensie...
Więc na ten sprzęt.
Na ten sprzęt.
Albo wyniki.
Albo wyniki, więc po prostu też dokładnie wiem, o co chodzi Ali, nie? I faktycznie gdzieś zazwyczaj takie rozmowy to z chłopakami. I ja też wychodzę z tego założenia, że właśnie mnie, ja byłam raz w życiu na wyścigach gravelowych, pojechałam. No. Jak sobie kupiłam gravela, bo moja kumpela jechała i mówi, chodź, zrobimy sobie takie wyścigi. Pojedziemy na nie. Ja mówię, no dobra, no mogę spróbować, nie? I kurczę, ja jadąc tym wyścigiem, tam w ogóle zasłabłam prawie. Ona mnie tam wpychała po prostu pod górkę, bo ona była mocniejsza o wiele ode mnie. Ja sobie pomyślałam, kurde, nawet nie ma czasu sobie zrobić kawy, nie? I miałam takie, dobra, nie podoba mi się to, nie? Że jednak ja lubię to właśnie, że ja dla mnie w ogóle bikepacking i to, że mogę jechać miesiąc po prostu rowerem i cały czas być na dworze i w ogóle nie skupiać się na tym, jak szybko jadę, tylko że właśnie ten, że po prostu jadę, nie? Że po prostu mogę codziennie jechać. To jest dla mnie takie najprzyjemniejsza rzecz na świecie, że ja wiem, że ej, dzisiaj jadę, jutro jadę, pojutrze jadę, po pojutrze jadę, ej, jeszcze następny dzień jadę, nie? I że ja mogę się po prostu w tej przyjemności jechania tak rozciągnąć i że nikt mnie w tym nie pośpiesza, nie? Że ja mogę sobie jechać szybciej, mogę sobie przycisnąć, bo na przykład, nie wiem, coś tam, bo chcemy dzisiaj zrobić więcej kilometrów, ale mimo wszystko to jest takie, że ty jesteś w tym takim cały czas w swoim jakimś takim pędzie, który nie jest z zewnątrz narzucony. Ja to lubię chyba najbardziej, że widzisz jakąś górę i myślisz, dobra, ej, dzisiaj trzeba na nią pojechać, nie? W sensie, jak to się nie wydarzy, luz. Mhm. Ale w sumie widzisz ją i myślisz, ej, ja na pewno na nią wjadę, to jest tylko kwestia czasu kiedy. I ja to najbardziej lubię, nie? Że ja w ogóle, dla mnie nie ma czegoś takiego, że ja widzę jakąś rzecz i mówię, że ja tam nie wjadę, tylko wiem, że po prostu trochę mi to zajmie czasu, nie? Że dzięki temu te problemy w ogóle, że widzisz coś i wiesz o tym, że po prostu to się da zrobić, ale nie wiadomo kiedy.
Kocham, to kolejna życiowa metafora, w ogóle rower uczy życia, ludzie.
Ej, no mnie uratował, nie? Ja uważam, że bez rowera to by było kiepsko ze mną.
Ej, a teraz w ogóle do mnie dotarło, że przecież ty wtedy też przez miesiąc, czy półtora, czy przez 2,5 miesiąca śpisz na dworze cały czas?
Przez większość czasu, nie? Bo na przykład w Stanach spaliśmy cały czas pod chmurką prawie, może tam 3-4 razy spaliśmy nie pod chmurką, a tutaj spaliśmy, myślę, że większość czasu pod chmurką, ale czasami wynajmowaliśmy takie hospedachy, to były takie, że ktoś ma na chacie po prostu pokoje, tam te wszystkie w ogóle pokoje są ze sklejki albo z blachy, w dużej części i po prostu sobie czasami wynajmowaliśmy takie pokoje, bo gdzieś tam na tej trasie po prostu była taka możliwość, nie? A tak to, jak gdzieś jedziemy, to zazwyczaj pod chmurką, nie? Że no, pod chmurką, no w sensie w namiocie, nie? Pod chmurką. No, ale i to jest super, że wiesz, że jesteś cały czas po prostu na dworze i ty cały czas jesteś w tej i ta temperatura i te zmienne pogodowe, to wszystko jesteś w tym. I ja to uwielbiam, nie? Że ja po prostu wyjeżdżam. Ja wiem, że spędzam całe dnie na dworze i to jest takie, no po prostu na maksa przyjemne.
I takie, że jesteś wolna, nie?
Mhm. I też taka smagana tym wszystkim, nie?
Wow.
Że się tak wchodzisz po prostu w ten, jak to się mówi, landscape, czyli wchodzisz w ten krajobraz, nie? Że się zatapiasz w niego. Mhm. Że to nie jest tak, że ty szukasz jakiegoś schronienia cały czas, tylko ty po prostu jesteś w sobie w tym i jesteś jakąś częścią tego. To jest takie przyjemne po prostu, że nie szukasz, żeby się gdzieś tam, wiadomo, że jak wchodzisz do namiotu, to masz te swoje Taj Mahal i tam sobie możesz się schować, my tak nazywamy, że nasze namioty to jest Taj Mahal, ale właśnie to bycie na dworze daje ci taką, nie wiem, mi to po prostu daje ulgę, nie? Ja bym to nazwała ulgą, taką bycia sobie w świecie i że ty się nie musisz obawiać bycia tego na zewnątrz, że się tak w tym zatapiać i to jest po prostu przyjemne. Nawet jeżeli jest
nawet
czasami
się
ciężko.
Pada.
Tak, bo jak jedziesz rowerem, jest ci ciepło, nie? No. Najgorsze na rowerze, jak się jedzie i jest zimno, to przestać jechać.
Aha, okej. Okay. A jak jest wiatr i tak, że... Bo czasem tak jest, że wieje ten wiatr i ty po prostu pedałujesz, no. Wydaje ci się, że w miejscu stoisz, bo ten wicher tak dmie.
No, to Patagonia to jest totalnie to, nie? Że ja przed Patagonią wiedziałam, co to jest wiatr, ale po Patagonii to nagle to się dla mnie stało jakimś bóstwem, demonem w ogóle, czymś takim, wiesz, że w Patagonii w ogóle wszystko jest podyktowane pod wiatr, nie? Że tam jak wieje, no to po prostu, no nie masz szans, nie? Że jedziesz po prostu pod ten wiatr i on cię po prostu... Jesteś przez niego miażdżona, nie? Że walczysz z nim. I to, ale nie możesz z nim walczyć, musisz się poddać. I to jest bardzo ciekawe, bo w Patagonii jest takie powiedzenie, jeżeli się śpieszysz w Patagonii, to tracisz czas. Przez to, że po prostu tam nie można walczyć z tym, co jest na zewnątrz. I to mnie też właśnie ten wiatr cię uczy. Właśnie nawet jeżeli to jest, właśnie, bo znowu wiatr, nie? On jest ciężki i tak dalej, a on ci czegoś uczy, nie? Ja tak mam, nie? Że mnie po prostu ten wiatr uczy, że ej, dobra, bejga, nie możesz walczyć z wiatrem, nie? Możesz sobie walczyć z różnymi rzeczami.
Ale z wiatrem nie dasz.
No, i że są rzeczy, z którymi musisz się po prostu im poddać i ta pogoda musi cię przesmagać. I to jest fajne, bo koniec końców ta trudność ci daje satysfakcję. Mi przynajmniej daje mega dużą satysfakcję, że ja jakby dobra, jadę w tym i to nie jest aż takie straszne, tylko no to jest psycha, nie? Też jakoś tam trzeba sobie, że dobra, będę jechała cały dzień w wietrze, no.
Okej, okay, dobra, po prostu muszę to zaakceptować. No,
w pewnym momencie albo odwala ci i masz dosyć, albo jakoś w tym jedziesz, nie?
No możesz też sobie zrobić przerwę tego
tak,
dnia.
Tak, tak.
Jak tylko... chcesz, bo tak jak mówiłaś, nikt cię nie goni.
Tak, możesz sobie zrobić przerwę, tylko w zależności, czy masz gdzie sobie zrobić tą przerwę, bo czasami na przykład, wiesz, w tej Patagonii jedziesz 3 dni, nie masz nic, nie? Na przykład. Więc namiot postawić to w rowie i po prostu będzie
To już lepiej jechać.
Ale to jest ciekawe, no. Jakby... No.
Mega.
No.
Ej, takie pytanie. Pytanie typowej laski, która mieszka całe życie w mieście. Ej, a dzikie zwierzęta?
Ej, to jest super pytanie. Bo tak naprawdę... Na przykład w Patagonii, znowu się odwołuję do niej, moje najgorsze spotkanie, mysz spadła mi w namiocie na głowę, bo mi przegryzła namiot, nie? I mi weszła na półeczkę nad głową, ja położyłam tam rękę w nocy, bo usłyszałam, ściągając rękę, ta mysz poleciała ze mną mi na głowę, nie? Więc jakby to była moja najbardziej hardkorowa rzecz w Patagonii. A nie, jeszcze pies mi przegryzł kask, jak spałam, bo się chciał nim bawić. Więc mi ukradł kask i sobie wziął go i go po prostu wytarmosił, jakby to była zabawka, nie? A na przykład w Patagonii psy są ultra miłe, w ogóle po prostu ja się budzę rano i na przykład 5 piesków już leży pod namiotem i po prostu
czekasz, aż się obudzisz i zaczniesz je głaskać. Mhm.
Ale wiadomo, że trzeba gdzieś tam uważać te zwierzęta, ale ja nie... Ale to jest takie, że te zwierzęta dzikie, one nie chcą do ciebie podchodzić, nie?
No właściwie tak.
Wiesz, w Patagonii są pumy, puma w życiu nie podejdzie do człowieka, jak nie musi, nie? Co prawda w Stanach mieliśmy akcję z niedźwiedziem grizzly, która była mega zabawna, bo wjeżdżaliśmy sobie na takie przewyższenie i chłopaki tam jechały chwilę przede mną, to już było pod wieczór, ja już taka jechałam z tyłu zmachana, mówię, dobra, trzeba dojechać gdzieś, rozbić namiot. I nagle słyszę z daleka, że śpiewają, nie? I wołają, Bejga, Bejunia, czyli moje przezwisko. Ja mówię, Boże, jacy kochani, mnie po prostu dopingują, nie? I ja nagle do nich dojeżdżam, oni przed chwilą tu przeszedł drogę nam niedźwiedź grizzly, musieliśmy do niego wołać i jechać w jego stronę, żeby go przepędzić, żebyś na niego nie wjechała. A ja w ogóle co, że ja? I tak dalej, więc jakby, no ale przepędzili, w sensie przepędzili, on sobie po prostu poszedł dalej, nie?
Dali też, znać, że tam są?
Po prostu zaczęli, oni już, jakby niedźwiedź stanął nam na drodze, ja tego nie widziałam. Oni byli i po prostu zobaczyli, że on jest, więc oni się cofnęli, zaczęli wjechać w jego stronę, śpiewając bardzo głośno, że po prostu chciał jak najszybciej odejść z tej drogi, no i tak mi przepędzili potem tego niedźwiedzia, nie? Wow. Bo pewnie jakby, no nie wiem, czy bym na niego wjechała, nie wiem, ale wiesz, że to są takie sytuacje jakieś, więc no wiadomo, że to są takie przypadki, ale tak poza tym, no to ja nie miałam jakichś takich, wiesz, no czasami gdzieś tam, wiadomo, pieski są różne w różnych krajach, ja właśnie będę też pisała w Zinku na temat, co kraj to piesek, nie? Jakby inaczej pieski się zachowują w Jordanii, inaczej się pieski zachowują gdzieś tam, inaczej gdzieś tam i że różne są zawsze przygody z tymi pieskami i że trzeba mieć twoje sposoby na pieski, też mogę powiedzieć, jakie są na przykład sposoby, jak cię piesek goni, nie? I tak dalej, bo to też jest tak, że psy, na przykład w Grecji mieliśmy tak, że są takie wielkie psy pasterskie, które po prostu, jak cię widzą na rowerze, no to wiesz, lecą na ciebie takie wielkie bydło i ty wiesz, że kurde, no, my się zawsze zatrzymujemy i schodzimy z rowerów, jeżeli trzeba, stawiamy rower przed sobą i tam mówimy, dobry piesek. Mhm. Wiadomo, jak znamy, na przykład byliśmy w Grecji, to Kalimera, Kalispera, tam do niego mówiliśmy, żeby wiesz, tak może coś zrozumie. Ale w końcu, jeżeli nie ten, jeżeli on ich to odpuści, no to udajemy, że coś podnosimy i po prostu zamachujemy się, jakbyśmy chcieli w niego rzucić, nie? Że nie rzucamy nigdy, wiadomo, w te psy, bo nie mieliśmy takiego, ja nigdy nie miałam takiej, ale zawsze ten gest, że ty chcesz tego psa rzucić, to on odpuszcza, nie? I wtedy odchodzi. I wtedy sobie powoli tym rowerkiem odchodzisz i już na jakiejś wysokości możesz jechać dalej, nie? Bo faktycznie w niektórych krajach psy po prostu ten dźwięk roweru, ty na rowerze, takie jakoś denerwuje, że one po prostu no, się zaczynają gonić, chcą ci tam, wiesz, chapnąć łydkę, coś zatrzymać cię i tak dalej. No. To nie jest tak, że chcą się na ciebie zrzucić, ale po prostu ty na rowerze, dźwięk i to wszystko jest dla nich jakimś triggerem, czymś, co ich się zapala, nie? Mhm. A w innych krajach to w ogóle psy mają wyrąbane, nie? Więc to jest bardzo ciekawe, że co kraj, to piesek.
Słodkie. No ale to też przychodzi właśnie z czasem takie doświadczenie.
Tak.
Nawet takie właśnie pieskowe, nie? Kurczę, pewnie jest milion takich historii właśnie, które byś mogła powiedzieć. Tak sobie myślę, że no słuchaj, tu Jordania, tu Grecja, tu Patagonia, tu Stany, tu byłaś na Kanarach. Stara, czy ty w ogóle po Polsce coś pojeździłaś? Tak. Trzeba od razu jechać gdzieś daleko.
Tak, tak. Ja bardzo lubię jeździć w Izery tam rowerkiem. Dolny Śląsk jest super. No ja też jeżdżę sobie po Wielkopolsce i w Lubuskie, bo moi rodzice mieszkają bardzo blisko Lubuskiego. Lubuskie w ogóle jest super do jeżdżenia, bo tam jest mnóstwo lasów, bardzo mało jakby małe miasteczka, bardzo mało jakichś takich, wiesz, aglomeracji większych, więc po prostu jedziesz sobie przez las. Wiadomo, że są tam piachy Wielkopolski, piachy Lubuskie, czyli po prostu las, las, a droga to pustynia nagle.
No, czyli to trzeba mieć też grubszą oponkę.
Tak, tak, tak. No, ale jakby ja bardzo lubię jeździć tutaj po tych terenach, więc ja sobie robię takie rundki, nie? Ale jak jadę na bikepacking, to lubię już sobie tak przywalić.
Gdzieś dalszą podróż i przy okazji to co? To jest, bo powiedziałeś, że to jest trochę taka twoja metoda na zdrowie psychiczne. Tak mniej więcej między wierszami przeczytałam.
Myślę, że na pewno, nie?
Ale też chyba to po prostu jest taki twój, no co, taki styl na bycie w świecie, bo to nawet nie nazwałabym tego podróżowaniem, nie? Tylko to mnie tak zatrzymało, co mówiłaś, że po prostu jesteś w tym w tej chwili, w tym momencie, wtapiasz się w ten krajobraz, jakby łączysz się trochę z naturą, twoje, jakby też musisz zaufać swojemu ciału, jakby wbić się w ten rytm rowerowy, znaleźć go z oddechem i jakoś tak czuję, że to jest też jakiś trochę taki rodzaj, nie wiem, właśnie medytacji i takiego... No po prostu bycia, takiego życia.
No ja myślę, że tak i w ogóle właśnie teraz jak sobie to mówiłaś, wizualizowałam sobie to, że ja czasami w ogóle, bo ja też nie uważam się za jakąś podróżniczkę, że ja tutaj nie wiadomo co odkrywam. Ja jeżdżę trasami, które czasami są już wytyczone, czasami sobie sama je stwarzam, ale ja bardziej się traktuję siebie jako, wiesz, jak taki, jak masz te mapy Google i takiego ludka bierzesz i tego tak zrzucasz i jedziesz. Ja w ogóle się tak bardziej czuję i ja lubię siebie tak postrzegać, że nie, że ja tutaj nie wiadomo jak eksploruję i tutaj, tylko że ja po prostu właśnie wchodzę w jakieś środowisko i się w nim próbuję odnaleźć i po prostu sobie być, nie? Być sobie tym, kim jestem tam, nie? Jadąc. I ja w ogóle, no dla mnie, i znowu może wytoczę to słowo ulga, ale dla mnie po prostu zmieniający się krajobraz jest najbardziej takim kojącym i w ogóle takim właśnie wprowadzającym mnie w taki bardzo fajny stan psychiczny. No po prostu...
Taki spokój.
Spokój, nie? No. Że ja jak jadę rowerem, to jestem spokojna. W ogóle nie mam problemów. Jakby wiadomo, jakieś tam mam, ale że wszystko wydaje mi się o wiele łatwiejsze, jak jadę rowerem. W ogóle, no nie wiem, jakoś to jest takie dla mnie instynktowne i naturalne, że po prostu wszystko da się ogarnąć w takim rowerze.
W ogóle rower to jest taki prosty wynalazek. On jest taki niesamowity, bo to jest... Jesteś jednocześnie pasażerem tego pojazdu i jego silnikiem. To jest w ogóle hit. I też... To, że siedzisz na tym rowerze i żadna część twojego ciała nie dotyka podłoża. Dotykasz jakby tak. Maszyny, którą jedziesz, ale trochę jakbyś latała. Najbliżej do latania jak się da.
No i to jest takie narzędzie emancypacji w ogóle, nie?
Totalnie. No to teraz powiedzmy, dlaczego rower jest feministyczny?
Jest totalnie feministyczny. No dlatego właśnie, że ty sama jakby jedziesz tą maszyną, możesz pokonywać te jakby kilometry i w ogóle omijać rzeczy, których nie chcesz, nie? Że ja jak zaczęłam jeździć rowerem, na przykład przyjechałam do Poznania i totalnie nie miałam czegoś takiego, że lubiłam chodzić po Poznaniu, szczególnie wiesz, wieczorami i tak dalej, a wsiadasz na ten rower i po prostu zasuwasz, masz totalną wolność w tym, żeby się przemieścić, nie musisz jakby być na nikogo, na nic skazana i po prostu jedziesz, nie? I jakby mijasz rzeczy, których nie chcesz, jakby widzisz rzeczy, jakby widzisz to miasto, jesteś w nim, możesz w nim być bez takiego, nie wiem, ja się w ogóle jak jadę rowerem, nie czuję jakby o wiele mniejsze zagrożenie, nie? Jako, nie wiem, tam kobieta i tak dalej. I jadąc rowerem ogólnie na wyprawy też bardzo to lubię, nie? Że o wiele bardziej lubię jechać rowerem niż jechać środkami publicznymi gdzieś się przedostawać, nie? Albo łazić i tak dalej. Że ten rower, mam wrażenie, no po prostu jest takim sam w sobie. Ty sobie na niego wsiadasz i jakby siłami twoich mięśni docierasz tam, gdzie chcesz. I nie musisz o nic jakby być zależna od nikogo, nie? I chyba to jest takie najbardziej fajne, nie? Że możesz też ominąć różne rzeczy.
Jesteś wolna.
Tak, jesteś wolna.
Niezależna.
O, i niezależna. Właśnie rower, moim zdaniem, jest taka totalna niezależność, nie?
I to się w ogóle tak zaczęło, bo jak rower został wymyślony tam pod... No, czy wymyślony, no jakby dobra, jak został wprowadzony do takiego szerszego użycia pod koniec XIX wieku. Teraz krótka lekcja historii ze mną. Został wprowadzony gdzieś tam do takiego szerszego użycia ten rower, nie? No i to był świetny wynalazek, dlatego że nagle oto znalazł się pojazd, który ma dosyć prostą konstrukcję, jest dosyć relatywnie tani, wiadomo, nie mówimy o rowerach jakby takich wyczynowych, ale wtedy, nie? Ten rower, dosyć prosta konstrukcja, tani w produkcji, produkcji dosyć dostępny. Nie trzeba zaprzęgać nagle konia, żeby gdzieś się dostać dalej. No i nagle wszyscy chcą mieć ten rower. I kobiety też chcą go mieć. Ale wtedy jest taka moda, że te lachy są poubierane tak. Gorset, krynolina, 50 tysięcy halek pod spodem, nie? Oczywiście nie chodzą w spodniach, bo no gdzie tam nie przystoi kobiecie, nie? Ogólnie mają takie, taka moda jest, wiadomo, zależy gdzie, nie? Ale powiedzmy, że jakby taka mainstreamowa moda, powiedzmy i w Stanach, i w Europie wtedy, no to jest taka po prostu ubiór, który krępuje ruch. I wiesz, siedziałam parę dni temu i przygotowywałam się do tej naszej rozmowy i sobie myślałam, że kurde, co mają takie proste, codzienne przedmioty w ogóle do sytuacji kobiet. I mają w ogóle wszystko do czynienia z tym, nie? Że jakby wyobraź sobie, że nawet na jakimś takim poziomie, nie tylko takim praktycznym, ale chociaż jakby głównie o to mi chodzi teraz, jak to opowiadam o tej modzie, ale też na takim, w takim wymiarze w ogóle symbolicznym, że jesteś tak ubrana, że ledwo możesz oddychać, bo masz na sobie gorset, który ci ściska po prostu talię, żebyś wyglądała tak, jak wyglądasz. Masz halki, które krępują ci ruchy. Nie możesz w ogóle kroku postawić, jakby ledwo możesz właśnie zaczerpnąć pełną piersią oddech, a co dopiero jakby, wiesz, decydować sama o sobie, nie? Nie możesz zadecydować o swoim ciele, nie możesz zadecydować do końca, gdzie idziesz i jak. I nagle się pojawia ten rower, no i zaczyna się kombinowanie. No dobra, no to jak wsiąść na ten rower, żeby się tu nie wkręciło w te szprychy, żeby w ogóle można było na tym jechać, nie? No i w Stanach się pojawia Amelia Bloomer. To jest w ogóle oczywiście sufrażystka, emancypantka, ale też redaktorka pierwszej gazety ever, skierowanej głównie do kobiet. No i ona wymyśla właśnie taki strój, że są takie luźne spodnie, inspirowane taką modą trochę turecką, że takie właśnie luźne spodnie, trochę zwężane ku kostce i na to taka krótka spodniczka, żeby zachować tam powiedzmy to dekorum, tak, że tam kobieta wygląda nobliwie. No i tu się nazywają te spodnie od jej nazwiska Bloomerki. I te osoby, które też jeżdżą w tych spodniach, na tych rowerach, te kobiety, też tak się o nich mówi. Koniec końców ogólnie się te spodnie okazały klapon, bo niestety ludzie to wyśmiewali, to jak te kobiety wyglądały w tym. I też w pewnym momencie ta Amelia Bloomer stwierdziła, że dobra, bardziej się ludzie skupiają na tym, jak ja wyglądam w tych spodniach, niż na tym, co ja mam do powiedzenia na temat sytuacji kobiet, więc może lepiej te spodnie odpuścić. No, tym bardziej, że znalazły się jakieś rozwiązania, a w ogóle ludzie byli bardzo kreatywni. Tam były jakieś, wiesz, systemy troczenia tych spódnic, właśnie te spódnice na sznurkach, żeby to gdzieś ściągnąć, albo spódnice takie rozpinane na guziki do samego dołu, żeby można było to rozpiąć i potem jak dojedziesz, to zapiąć i znowu jesteś, wiesz, nobliwą damą, nie? Więc gdzieś tam to ruszyło. No i w ogóle w końcu taki pomysł szalony, że kobieta może chodzić w spodniach też.
Eureka!
Okazało się, że to w ogóle jest możliwe. W ogóle wiesz, George Sand jeździła na rowerze, Maria Skłodowska-Curie jeździła na rowerze. No są takie właśnie baby, które mówiły, jakby nagle ten rower stał się takim punktem wyjścia, nie? Że wszyscy chcieli mieć ten rower, bo chcieli właśnie mieć tą niezależność przemieszczania się. Kobiety zaczęły być w ogóle bardziej obecne w przestrzeni publicznej, zaczęły się bardziej niezależnie przemieszczać po miastach, wsiach, tam gdziekolwiek mieszkały. Wyszły z tych domów, wyszły z tych gorsetów i jakoś tak po prostu było to taki zapalnik, że nagle mówiły, dobra, to chcemy jakby więcej, nie? Możemy tu być, mamy takie samo prawo tu być, więc to jest w ogóle dla mnie jakieś takie niesamowite, jak takie przedmioty codziennego użytku
tak
mogą zapoczątkować jakąś taką rewolucję myślenia właśnie, znowu to powiem, o byciu w świecie, nie?
Tak, ja się z tym totalnie zgadzam, nie? Ja właśnie sobie tak myślę o tym, że jak ja pierwszy raz pojechałam sama na tą wyprawę i mówię, że ja sama, tyle, że jak to jest możliwe, nie? I że później to po prostu, że każde takie przekroczenie daje ci tą pewność, że ty możesz sobie więcej jeszcze takich rzeczy, że jeszcze możesz bardziej, że jeszcze. I nie chodzi o to, że bardziej, że chcę więcej w sensie kapitalistycznym, tylko że czujesz, że możesz sobie sama na więcej pozwolić, że możesz być sama na siebie jakby ufać swojemu ciału, jak ono po prostu się zachowuje, nie? To jest świetne, że mi rower pokazał, że moje ciało po prostu jakby daje radę, nie? Że nie musi wyglądać idealnie, ale może działać po prostu zarąbiście, nie? I dla mnie to jest też emancypacja, że taki rower ci po prostu jako maszyna pokazuje, ej, ty możesz tyle sobie, jakby możesz i zrobić wysiłek fizyczny, ale możesz się też świetnie poczuć, możesz te endorfiny sobie wydzielić i w ogóle nie musisz, wiesz, po prostu myśleć o tym, jak twoje ciało wygląda, tylko jak ono po prostu działa i to jest świetne, nie? Mi to rower dał, że bardzo wtedy jakby zaczęłam myśleć o swoim ciele jako o czymś, co jakby działa, a nie o tym, jak wygląda, nie?
Super, no, że jest właśnie jakimś takim napędem, nie? Że jest silnikiem.
Tak.
Służy temu, żebyś dojechała tam, gdzie chcesz. Nie wiem, to jest w ogóle, ja mam poczucie, że trochę gadamy o jeżdżeniu na rowerze, ale naprawdę cały czas trochę gadamy o życiu, że to są jakieś takie metafory.
No na pewno, nie? Na pewno. Ja dla mnie to już w ogóle, ale nie, no myślę, że tak, że rower po prostu i w ogóle, no wydaje mi się, że takie, jak ty mówisz o tych właśnie, tak, że są rzeczy, które zmieniają życie, nie? No to właśnie dla mnie rower to jest jakiś taki po prostu genius, nie? Po prostu.
Totalnie, ale w ogóle, no bo on zmienił, on też podważył jakiś status quo, właśnie nie tylko jeśli chodzi o sytuację kobiet, nie?
Tak.
I tego, że hej, one powiedziały, hej, my też chcemy jeździć na rowerach i będziemy i w ogóle nic wam do tego. Oczywiście musiały to sobie wywalczyć, bo tam był oczywiście opór przed tym, ale no nie dały się. Ale też trochę ten rower zniwelował nawet takie różnice klasowe, no bo właśnie wiele osób było stać na ten rower.
Ale... Wiesz, możesz dojechać do pracy rowerem, nie? Jakby z różnych miejsc i tak dalej. Że możesz po prostu pojechać w ogóle, no jakby na wycieczkę rowerem, nie? Że nie potrzebujesz nie wiadomo ile siana po prostu, żeby gdzieś pojechać. Że nie musisz mieć tego samochodu, nie? I tak dalej. Że po prostu możesz sobie pojechać gdzieś do kolejnej miejscowości, czy gdzieś tam rowerem, nie? Że w ogóle nad morze sobie możesz pojechać rowerem, nie?
Nawet moim klekotem, tak? Który kosztował 200 zł.
No ja moją kolażówką też za 400 pojechałam nad morze, nie? Więc jakby wiesz.
Zda się, no. Nie? I pewnie tak jak mówisz, może się to gdzieś tam trochę bardziej kolano cię będzie bolało, albo może dętka nie wytrzymać, ale koniec końców dojedziesz, nie?
No jeszcze chciałam powiedzieć właśnie z tym, że też w tym bikepackingu to jest super, że ty tak naprawdę jedziesz i podróżujesz napędzając jakby siłą mięśni siebie w ogóle przemieszczając się i wiesz, i dzięki temu naprawdę możesz o wiele fajniej, taniej podróżować. Wiadomo, że musisz sobie jakoś na początek no niestety mieć jakieś rzeczy, ale często da się pożyczyć coś tam i tak dalej. Ale że właśnie nie potrzebujesz miliona monet, żeby po prostu robić sobie takie wyprawy, nie?
Czy w twoich wyprawach najdroższy był rower i bilet lotniczy?
Tak.
A cała reszta?
Nie, no bo wiadomo, zależy jak jesz, nie? Bo czasami wiadomo, ja czasami lubię sobie tam podjeść, nie? Jakby to jest moje paliwo, nie? Więc ja mówię, dobra, no nie można szczędzić na paliwo, więc ja lubię gdzieś tam sobie, wiesz, czasami dobrze zjeść, że nie tylko, wiadomo, gotować makaron w garnku, ale tak samo to jest pyszne, nie? Że właśnie, że można robić sobie to nisko budżetowo, możesz sobie zawsze jakby też dać jakiś luksus, czyli sobie iść do jakiejś knajpki, ale że to się da łączyć, ale mimo wszystko, wiesz, śpisz sobie, ja bardzo dużo śpię na dziko, jak jadę i to też jest fajne w ogóle takie, że no da się, no ten świat coraz bardziej się zamyka i robi się taki, że o, że tu nie możesz spać, tam nie możesz spać, ale tak do końca nie jest, nie? Że właśnie to się wszystko da zrobić, da obejść czy coś takiego, ale że to jest trochę dla mnie absurdalne, nie? Że zakaz spania na dziko, nie? Że jakby jest...
Ale kto tego zakazał?
No wiesz, że są w różnych, na przykład u nas, nie? W Polsce też niby nie możesz spać na dziko, że są wyznaczone miejsca tylko, gdzie możesz rozbijać namiot i tak dalej. No ale jak ty jedziesz cały dzień, rozbijasz się tylko w nocy, śpisz i rano zwijasz swój namiocik i jedziesz dalej, to
tak naprawdę... I nie zostawiasz za sobą śmieci.
No trace, zawsze no trace. Nigdy, zawsze śmieci ze sobą, to jest najważniejsza rzecz na świecie, żeby wszystko ze sobą zabierać, wozić łopatkę do zakopywania kupy i te sprawy, żeby nic nie zostawiać. I że można tak jechać i że to nikomu nie przeszkadza tak koniec końców, nie? No bo wiesz, ty jesteś taka pomiędzy gdzieś, nie? Pojawiasz się i znikasz.
No właściwie twój ślad węglowy jest na pewno mniejszy niż gdybyś jechała samochodem, no nie?
No, wiadomo, że te loty. Samolot, nie?
No. Tak, no ale nie wszyscy muszą od razu, wiesz, jechać w Andy czy gdzieś tam. Można właśnie zacząć od traski 50 km wokół swojego miasta, nie? No. Więc, no dobra, słuchaj, czuję, że możemy powoli zmierzać ku wnioskom. Ja tylko chyba jeszcze, a propos tej takiej, tej wywrotowości roweru, coś muszę jeszcze powiedzieć, że, bo to mnie też uderzyło, nie pomyślałam nigdy o tym wcześniej, że rower jest w ogóle takim symbolem wolności też w takim sensie politycznym. I tam, wiesz, czytam sobie gdzieś tam o tych Blumerkach, bo to pamiętałam, bo też w Poznaniu jest taka działaczka Katarzyna Wala i ona miała taką grupę rekonstrukcji historycznej, właśnie się przebierała za tą Amelię Blumer z koleżankami i tam jeździły w tych Blumerkach po Poznaniu, więc gdzieś tam to kojarzyłam sprzed paru lat tą akcję i zaczęłam gdzieś tam od tych Blumerek szukać info o tej historii roweru. I natrafiłam w ogóle na taką informację, że jak w 1933 roku Hitler doszedł do władzy, to jego bojówki konfiskowały rowery.
Nie.
No tak, bo jakby ludzie, którzy mają rower właśnie no tak, mogą się szybko przemieścić, mają powód, żeby wyjść z domu, żeby się spotykać, w ogóle wiesz, i oni jakby mogą też, no rower też może zablokować coś, nie? Też pamiętam, że wyjeżdżałam 2 lata temu chyba, bo odwiedzam często moją siostrę, która mieszka w Berlinie i wyjeżdżałam do Berlina, oni mieszkają akurat w centrum i po prostu to był akurat strajk jakiś klimatyczny, aktywiści klimatyczni po prostu jadąc na rowerach kompletnie sparaliżowali całe miasto, no nie? Więc to też ma taki tutaj ten charakter wywrotowy i w 89 w Chinach na placu Tiananmen też ludzie przyjechali rowerami i próbowali zatrzymać te czołgi jakby na rowerach. I niestety źle to się dla nich skończyło, ale gdzieś tam, wiesz, nagle jeżeli chcą zakazać roweru, to znaczy, że ten rower ma moc, nie?
Tak, ja śmieciarki teraz przeszły, jak o tym wszystkim mówić, bo to jest prawda. My też, jak były te protesty pro-abo, no to też robiłyśmy część strajków na rowerach, jeździłyśmy po mieście i to było super. Więc no nie, no ja jakby... Rower jest to zdecydowanie też narzędziem politycznym, bo nawet to, w jaki sposób ty możesz przekroczyć te granice, nie? Jak ty możesz się poruszać niezarejestrowany do końca, nie? Więc jakby wiadomo, że to zależy jaki masz paszport, ale też jakby nawet, bo wiesz, że to jest taki środek, gdzie się trochę ciężko czasami zarejestrować, nie? Gdy się przemieszczasz i tak dalej, nie? Że
jak siadasz na prom, to czy do samolotu, czy gdzieś do pociągu, to musisz kupić ten bilet. Tak, na rowerze nie musisz kupować biletu.
No, to prawda, no. Nie musisz. No.
I w ogóle, a pamiętasz piosenkę Lecha Janerki?
Siadam na rower?
Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie? Pamiętasz to?
Tak.
To w ogóle jest piosenka pacyfistyczna, wiedziałaś o tym?
Nie.
To w ogóle jak...
Muszę przypomnieć trochę.
Jak była inwazja na Irak, to Janerka napisała tę piosenkę jako w ogóle pacyfistyczny akt sprzeciwu wobec w ogóle tej operacji wojskowej w Iraku, nie? I tam nawet pada Irak w tej piosence. Więc no, rower tutaj jest totalnie narzędziem oporu, narzędziem pacyfistów, narzędziem aktywistów klimatycznych, w ogóle jest sprzymierzycielem sufrażystek i wszystkich osób, które walczą o prawa kobiet. I było jakieś też właśnie wyrównanie nierówności klasowych, no w ogóle rower to jest życie.
No właśnie, nie? I to jest fajne, że jednocześnie, bo wiesz, jest teraz taki trend, że jednak te rowery to jest po prostu, wiesz, takie... że jest ta część taka, że musisz mieć najlepszy, najfajniejszy rower, że te chłopy się tam fleksują i tak dalej, a z drugiej strony masz to, nie? Masz tą całą, niesamowitą po prostu historię i to, co ci ten rower daje, jak jesteś osobą wykluczoną w różny sposób i tak dalej, że to jest po prostu, no, niesamowite, nie? I też, a jeszcze trzecie, ile on ci po prostu daje samą tobie, po prostu dla ciebie uczucia, emocje, jakie czujesz i tak dalej, więc masz tyle wymiarów, że jakby nieskończoność.
Naprawdę. I nie ma na co czekać, po prostu wsiadajcie na rower i to właśnie może być to rower za 200. Naprawdę uważam, że to uczucie, jak sobie myślę o uczuciu, kiedy wiesz, kiedy jak sobie myślę, w Harrym Potterze jest ten motyw, że jak masz dementorów, to musisz sobie jakieś takie uczucie szczęścia przywołać w sobie, nie? To ja myślę, że ja totalnie bym przywołała takie uczucie, że jest środek nocy, jest lato, jest ciepło, asfalt oddaje jeszcze ciepełko, jedziesz w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach na rowerze i jest cicho, wszyscy śpią i sobie wracasz do domku, jest puste miasto i po prostu sobie tak suniesz, nie?
Aż to poczułam teraz, już miałam takie wow, aż już poleciałam. Aż się nie mogę doczekać, jest teraz lato i właśnie będą takie jazdki cały czas.
No dobra, to chyba tyle, co?
No, super, super.
Albo nie, ostatnie pytanie dobra. Na koniec. Czy pamiętasz swój pierwszy rower?
Pierwszy. Pamiętam przez mgłę, bo to byłam dzieciaczkiem, nie? Totalnym. I miałam coś takiego, wiesz co najbardziej pamiętam, że miałam 2 koła i z jednej strony miałam doczepione jedno kółko i ja jeździłam tak w kółko tym rowerem, nie? I się uczyłam. I pamiętam tylko ten róg, że ja po prostu jeździłam w kółko i cały czas na tej jednej tej się opierałam na tym i dla mnie to było takie, no nie wiem, nie? Jak, na jakimś zapętleniu po prostu. Więc to jest moja pierwsze jakieś takie wspomnienie z rowerem, nie? I potem już jeździłam, a potem już jeździłam.
I teraz już masz...
I teraz już jeździ.
15 rower. Ale, bo a propos tej wolności, mm-hmm. to też daje... Wiesz, ja teraz mam małego mm-hmm. synka. Mm-hmm. On już oczywiście ma 3 rowerki, bo dostał mm-hmm. po znajomych.
Wiadomo.
Po prostu używane, czyli najlepsze, jak można w ogóle nabywać rzeczy dla dzieci. Ktoś ci da, mm-hmm. bo na pewno od kogoś dostał i przekaże, bo już jego dziecko wyrosło. Więc nie mogę się doczekać, jak mój synek wsiądzie na rower i pojedzie, mm-hmm. bo to też jest takie dawanie autonomii temu małemu człowiekowi, nie? Że on najpierw tylko się przemieszcza tam, gdzie możesz go zanieść. Potem uczy się chodzić i jakby idzie z tobą za rączkę, w końcu puści tą rączkę i jakby pójdzie gdzieś dalej sam na dwóch nogach, nie? A potem właśnie, jak będzie trochę większy, to wsiądzie na ten rower i on już może pojechać kawałeczek dalej, nie? Mm-hmm. I on się uczy też w ogóle tego, jak być wolnym człowiekiem.
No, wow, ładnie to powiedziałaś. No.
Aż
mi się wszystko zakręciło, jak pomyślałam, Boże. Aż by chciałam po prostu dziecku im dać rower od razu, tak. Wychodzi na rower.
Najlepszy prezent, jaki można dać dziecku, rower. Ale ja będę totalnie tak ryczeć, jak moje dziecko wsiądzie na rower i pojedzie. O matko, nie mogę się doczekać.
To będzie piękne na pewno. Dobra. W ogóle jeszcze chciałam coś powiedzieć, teraz sobie tylko przypomniałam, że dla mnie było takie niesamowite, że w zeszłym roku byliśmy w Gruzji i wjechaliśmy do chyba Tbilisi i poszliśmy do jakiegoś serwisu rowerowego, bo ja znowu coś tam miałam z hamulcami, wieczny problem. I poznałam typiarkę, która uczy dorosłych ludzi jeździć na rowerach, bo nagle, wiesz, jak u nas w Europie mamy takie coś, że wszyscy potrafią jeździć na rowerze albo uczy się od dziecka, nie? A tam dorośli ludzie się uczą jeździć na rowerach, bo dopiero na przykład tam wchodzi, wiesz, że rower jako, wiesz, w ogóle spędzanie czasu, że kobiety zaczynają jeździć na rowerach i tak dalej. I dla mnie to było takie wow.
No.
Ale że też super, że i dorosłych można nauczyć jeździć na rowerze, nie? Że to się nigdy nie jest za późno, nie? Żeby sobie zacząć jeździć na rowerze. To też dla mnie jest takie, że totalnie zawsze można zacząć.
Tak. Po prostu wystarczy skombinować rower. Tak jak mówisz, pożyczyć, dostać, kupić, tak. Jak się da. I po prostu, no, wsiadajcie ludzie na rowery, pamiętajcie o kaskach.
Dzień.
I jeszcze raz na koniec polecamy zina rowerowego.
Rowerek.
Będzie się nazywał Rowerek.
Z fajnego zinka,
fajny zinek na Instagramie i Bug Girls Project, fajne torby i jeszcze podlinkujemy różne grupki rowerowe. No i co? I dzyń.
I hamowanie piskopu, nie wiem jak zarobić. Nie umiem.
Dzięki.
Dzięki również.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.